Powiedzmy sobie prosto z mostu. Szanowny pan towarzysz dyrektor zarabiał 3 razy więcej od szeregowego pracownika. Na początku lat 70., zanim swoje rządy rozpoczął niezastąpiony towarzysz Gierek, średnia pensja wynosiła nieco ponad 2200 zł. To średnia. Natomiast takie osoby, jak choćby sprzątaczka czy niewykwalifikowany robotnik, nie plasowali się w kategorii średniej pensji. Ci, trafiając do grupy najsłabiej opłacanych zawodów, zarabiali gdzieś w granicach 1000 zł, ale żeby sobie powiedzieć, że niewiele osób zarabiało tak niewiele. Niecałe 20 lat później wystarczył jeden upadek gospodarczy i galopująca inflacja, żeby płaca minimalna wynosiła w pewnym momencie 120 tysięcy złotych. Jakie były czasy, takie były zarobki. Co należy wiedzieć, to to, że tak zwana rozpiętość zarobków nie była duża. A to oznaczało, że jak na socjalistyczną równość przystało, całe społeczeństwo zarabiało mniej więcej tyle samo, bo przecież wszyscy jesteśmy sobie równi. Chociaż nie do końca, bo w przeciwieństwie do tego, co mamy dzisiaj, to wykształcenie niespecjalnie determinowało, kto zarabiał więcej. Kiedy oto okręt gierkowski tonął, średnio ludzie zarabiali jakieś 5 tysięcy złotych, co oznaczało, że zarabiano od 2 tysięcy do 10 tysięcy złotych. Tak jak wspominałem, związek przyczynowo-skutkowy między poziomem wykształcenia a wysokością płacy był słaby. Zatem nie powinno było dziwić, że pracownik naukowy w pocie czoła wykładający na uniwersytecie zarabiał mniej więcej tyle, co funkcjonariusz Policji Obywatelskiej. Albo wiadomym było, że traktorzysta wyjeżdżający codziennie w pole więcej za to zainkasuje, aniżeli pracujący u podstaw nauczyciel w szkole. Władza ludowa wiedziała, jak zadbać o robotników. Szczególnie w zakresie stałego podwyższania płac, bo zupełnie to rozmijało się z produktami, na które te pensje można było wydawać. Bo często tych produktów przecież nie było. A to co było, to było odgórne ustalenie płac. A to z tej przyczyny, że przecież wszelkie zakłady pracy były w miażdżącej ilości państwowe. Raczej informacją zaskakującą nie jest to, że najlepiej zarabiającą kastą społeczną w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej byli partyjni urzędnicy. Historycy podają nam, ile wówczas oficjele mogły zarabiać. W połowie lat 70. całkiem nieźle zarabiał inspektor Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej, bo jakieś 5,5 tysiąca złotych. Kierownik Wydziału Organizacyjnego o 2 tysiące złotych więcej, natomiast całą śmietankę miał okazję spijać sekretarz Komitetu Wojewódzkiego. Ten inkasował co miesiąc 10 tysięcy złotych. Tak w ogóle, to zagłębiając tematykę zarobków, można z przerażeniem odkryć, że to, ile kto zarabiał poza ideologicznym wymiarem, nie miało najmniejszego sensu, było pozbawione wszelkiej logiki czy najmniejszego uzasadnienia. Bardzo wyraźnie widać idiotyzmy płacowe we wszystkich państwowych zakładach pracy w PRL. Wielce szanowani dyrektorzy fabryk, nienagannie prezentujący się zarządzający hutami, czy pociągający za sznurki w państwowych gospodarkach rolnych otrzymywali pensję zupełnie oderwaną od rzeczywistości i przede wszystkim od wyników kierowanego przez siebie przedsiębiorstwa. A z wynikami było tak, że niespecjalnie oddawały rzeczywistość. Były przede wszystkim przedmiotem polityki, a zatem i manipulacji. Miały oddawać przede wszystkim to, jak było dobrze, nawet jeśli w rzeczywistości wyniki były bardzo złe. To z tego okresu właśnie pozostało skojarzenie, że PGR stanowi swego rodzaju synonim socjalistycznego nieróbstwa. Tego, czy się stoi, czy się leży, czy legendarnych danych ekonomicznych z kosmosu. A płace w PGR-ze w tym samym duchu nie były ustanowione w żaden logiczny czy rozsądny sposób. Najważniejsze, że władza wszystkim zarządzała. Najlepiej, jak to tylko mogło być. Dbano o to, by obywatele otrzymywali coraz więcej pieniędzy, co prawda wysokość pensji miała się nijak do realiów rynkowych. Pensje szły w jedną stronę. Rynek w drugą stronę, a znawcy teorii ekonomicznych tylko łapali się za głowę. Ale w tamtych czasach to nie miało najmniejszego znaczenia. Podwyżki były koniecznym elementem dla sprawowania władzy, bo przecież to one właśnie potwierdzały, że socjalistyczne państwo rozwijało się we właściwym kierunku. a w razie czego można było nimi manipulować, żeby ludzie byli nieco bardziej zadowoleni niż zwykle. Począwszy od 1950 roku, płace rosły powoli, ale sukcesywnie. Od 600 zł w 1951 do nieco ponad 5300 zł w 1979 roku. To, co było później, trudno ogarnąć umysłem. W każdym razie, worek z pieniędzmi się definitywnie rozwiązał i można powiedzieć, że nie bardzo kwapiono się z jego zawiązaniem z powrotem. Dekada lat 80. upłynęła pod znakiem szalonego wzrostu coraz mniej wartych płac. Między 1981 rokiem a 1982 rokiem wzrosły one o 4000 zł, z 7600 do 11600 zł. W 1985 roku średnia pensja wynosiła już 20 tysięcy złotych, w 1986 ponad 24 tysiące złotych, a dwa lata później ponad 53 tysiące złotych. Ten skok był jednak niczym w porównaniu z podwyżkami w ostatnim roku PRL-u, czyli w 1989 roku. Statystyczny Kowalski otrzymywał wtedy co miesiąc niemal 207 tysięcy złotych, czyli czterokrotnie więcej niż rok wcześniej. Przez następne 4 lata wszyscy byli milionerami, aż do denominacji, która sprawiła, że w 1995 roku średnia krajowa wynosiła w Polsce nieco ponad 700 zł. W roku 1989 w Polsce szalała hiperinflacja. Jak już sobie powiedzieliśmy, niemal każdy szybko stawał się milionerem. Średnie zarobki wynosiły wtedy ponad 200 tysięcy złotych. Cukier kosztował prawie 3 tysiące złotych, podobnie jak tabliczka czekolady. Za średnią pensję więc Polak mógł kupić na przykład 68 kg cukru. Szynka wieprzowa była w 1989 roku prawdziwym rarytasem. Za 1 kg płaciliśmy prawie 19 tysięcy złotych, czyli w miesiącu mogliśmy sobie pozwolić na niecałe 11 kg tego typu mięsa. Automatyczna pralka Luna kosztowała 1 200 tysięcy złotych. A więc trzeba było na nią pracować pół roku. Dziś przy średniej cenie pralki w wysokości 1000 zł bez problemu przeciętny Kowalski kupi sobie nawet kilka pralek za swoją pensję. Nieco tańsze w 1989 roku były popularne rowery składaki, kosztujące ponad 300 tysięcy złotych. A więc trzeba było na taki luksus pracować 2 miesiące. Dziś, gdzie w marketach znajdziemy rowery nawet za 600 zł, możemy kupić sobie nawet 8 jednośladów w miesiącu. Nie zmienia się jedno. Za miesięczne wynagrodzenie i dziś, i w 1989 roku nie dało rady kupić własnego samochodu. 30 lat temu popularny maluch, czyli Fiat 126P, kosztował 12 milionów złotych, czyli równowartość ponad 58 naszych pensji. Dziś na podobnej zasadzie za auto prosto z salonu musimy zapłacić jakieś 50 tysięcy złotych przyjmijmy, czyli równowartość jakichś 10 średnich pensji. W każdym razie, na przestrzeni trwania państwowego tworu, jakim była Polska Rzeczpospolita Ludowa, z pensjami przydzielanymi w oderwaniu od rzeczywistości, z dostępnością towarową jak w jakimś koszmarze, kluczem do przeżycia stawała się zaradność przeciętnego Kowalskiego. I tu przychodzi na myśl dowcip, jak to prezydent USA mówi do pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, że w Ameryce przeciętny Amerykanin zarabia 2000 dolarów, a połowę wydaje na życie. Na pytanie sekretarza, a co robi z resztą pieniędzy, amerykański prezydent mówi, nie wnikamy w to. Z kolei nasz pierwszy sekretarz mówi, że w Polsce przeciętny Polak zarabia 2000 zł, a na życie wydaje 4. Zdumiony amerykański prezydent nie może wyjść z podziwu. Jak to możliwe? Skąd Polacy biorą resztę pieniędzy? Kolejne 2000. Na co nasz pierwszy sekretarz informuje skonsternowanego amerykańskiego prezydenta, że my tu nad Wisłą również w takie rzeczy nie wnikamy. Dzięki bardzo za obejrzenie i o wysłuchanie. Mam nadzieję, że się seria Czar PRL dalej podoba. Jak tak, kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok. No i cóż, rzuć się tematem na ten kolejny film. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was przeliczy sobie, ile tak właściwie powinien zarabiać średnio rocznie czy miesięcznie i co możecie sobie na to pozwolić. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.